uczucie strachu i wynikające z tego pragnienie poczucia bezpieczeństwa to dwa nieodłączni kompani naszego życia. I można powiedzieć, że żadna inna pasja nie ograbia tak bardzo ludzkiego umysłu, nie jest w stanie zawładnąć tak bardzo ludzkim umysłem jak strach. Z drugiej strony można powiedzieć, że nie ma, ja przynajmniej nie znam takiej osoby, która nie chciałaby się czuć bezpiecznie, i to w szerokim znaczeniu tego słowa. I kiedy o tym myślę, to przypominają mi się te różne rozmowy, które przeprowadzałem, czy przeprowadzam z ludźmi na temat tego, co dla nich jest ważne, i to w kontekście tego bezpieczeństwa jest cała lista tego, gdzie ludzie się doszukują bezpieczeństwa. Mieszkanie, praca, finanse, znajomości, pozycja społeczna, władza, wpływy. W naszym codziennym życiu, które niejednokrotnie jest przepełnione troską, ryzykiem, czasami niebezpieczeństwami, czasami obawami, chcielibyśmy mieć takie naprawdę autentyczne poczucie bezpieczeństwa. I to mnie prowadzi do pytania, które chcę zadać na dzień dobry. Co jeśli tak to jest, że poczucie bezpieczeństwa jest determinowane tym, w jakiej bliskości z Bogiem jesteśmy? I czy widzimy w Nim tego, który jedynie jest w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwo? A to z kolei prowadzi mnie do innego pytania, które się rodzi w mojej głowie. Jaki tak naprawdę jest Bóg? Jaki jest Bóg? Bo widzisz, to, w co wierzymy, wpływa na to, w jaki sposób żyjemy. Jest takie miejsce, taka wspólnota, w której ludzie są szczerze przekonani, że taka wiara, autentyczna wiara w Bogu, w Boga może pomóc w każdej przypadłości. Absolutnie w każdej. To oznacza, że ci ludzie, ta grupa ludzi, którzy są częścią tej wspólnoty, o ile wierzą w Boga, to nie wierzą we współczesną medycynę, nie wierzą w lekarstwa. To znaczy wierzą, ale nie widzą potrzeby lekarstw. To z kolei oznacza, że w tej wspólnocie, statystyki podają, śmiertelność dzieci jest 3 razy większa niż średnia krajowa. Umieralność kobiet przy porodach jest 8 razy większa. Ci ludzie postawili już 52 groby dla tych, którzy odeszli, nie chcąc korzystać z pomocy medycyny. Ja ich tutaj nie oceniam, jedynie stwierdzam fakt. Ci ludzie żyją w taki sposób, w jaki rozumieją Boga. Ludzie mają różne obrazy Boga. Deiści widzą, postrzegają Boga jako wielkiego zegarmistrza, który stworzył świat troszkę tak na wzór zegarka, który nakręcił i zupełnie się tym światem nie przejmuje. Ten świat się kręci, bo został kiedyś nakręcony przez Boga, i oni twierdzą, że nie mamy co szukać relacji z Bogiem, bo on ich po prostu nie potrzebuje, on ich nie chce. Agnostycy powiedzą na pytanie, czy wierzysz w Boga, czy wiesz, że Bóg istnieje, powiedzą, nie wiem, po prostu nie wiem. Wielu nie przejmuje się Bogiem, żyją tak, jak im pasuje. Ludzie mają różne obrazy Boga i tak to jest, że nasz obraz Boga wpływa na to, kim jesteśmy, i wpływa na wybory, jakich dokonujemy w naszym życiu. No ale pytanie, jaki jest ten Bóg? Jesteśmy na etapie studiowania życia Abrahama i on jest tą osobą, która zadawała sobie to pytanie całe swoje życie. Znalazłem w internecie jakieś zdjęcie Beduina, to nie jest Abraham, nie wiemy tak naprawdę, jak ten Abraham wyglądał, że jesteśmy w stanie wyświetlić zdjęcie, ale to jest taki obrazek, którego celem jest pomóc nam zrozumieć czy zobaczyć, że mówimy o człowieku, który już jest po 70, kiedy Bóg przemawia do niego. Po raz pierwszy Bóg przemówił do Abrahama, kiedy ten miał 75 lat. Już na samym początku Bóg powiedział, wyjdź ze swojej ziemi, uczynię z ciebie wielki naród, twoje imię będzie znane na całym świecie, będziesz błogosławieństwem dla wielu ludzi. No i Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego, słuchając głosu Boga. Od tego wydarzenia minęło 10 lat. Abraham przebył, szacuje się, 1600 kilometrów, to troszkę tak, jakby przejść dwukrotnie cały nasz kraj. Zostawił za sobą cały znany mu świat i poszedł nieznanym, poszedł w zupełnie niepewnym kierunku. Po drodze, jak pamiętacie, doświadczył wyzwań w Kanaanie, widział, jak Bóg w Egipcie chroni jego i jego żonę przed utratą życia, pomimo jego kłamstwa. Dzięki Bogu pokonał koalicję królów, ratując swojego bratanka Lota, chociaż wcale nie było łatwo. Można powiedzieć, że przez te 10 lat wędrówka Abrahama była pełna zwrotów akcji, były sukcesy, porażki, były napięcia, były chwile wytchnienia, były zmagania z przeciwnościami życia, wrogo nastawionymi ludźmi. To jest ten moment, po 10 latach, to jest moment, kiedy imię Abrahama jest znane od Nilu aż po rzekę Eufrat. Bóg mu błogosławi, ma pod dostatkiem wszystkiego, jednak jego serce jest wypełnione obawą. Kiedy słyszałem takie zdanie, które mi bardzo mocno utknęło w moim umyśle i do dzisiaj je pamiętam, w kontekście wdzięczności, to zdanie brzmiało, jest przynajmniej jedna rzecz, za którą każdy z nas powinien być wdzięczny. To jest to, że tylko ty i Bóg wiecie o tobie wszystko. Tylko Bóg i ja wiemy o mnie wszystko. Bóg wiedział wszystko o Abrahamie. Widział jego targane strachem serce. Po 10 latach od pójścia za głosem Boga, starzejący się patriarcha ma coraz większe wątpliwości. Czy Boże obietnice należy traktować dosłownie? Wcześniej uwierzył. Okazuje się, że z wiarą tak to jest, że każdy kolejny krok w życiu wymaga kolejnego aktu wiary. I dlatego to kolejne zetknięcie Abrahama z Bogiem zaczyna się od tych samych słów, które padają tutaj, ale padną jeszcze wielokrotnie w Biblii przy różnych okazjach. Tak powie kiedyś Bóg do Mojżesza, tak powie anioł przemawiający do Józefa i Marii. Te słowa to nie bój się. Okazuje się, że Bóg nie patrzy się tylko na to, co zewnętrzne, ale przenika nasz umysł i widzi nasze serca. Jest w stanie widzieć, co tak naprawdę jest w naszym życiu. I nie tylko jest w stanie to widzieć, ale jest chętny, by powiedzieć każdemu z nas to samo, co mówi Abrahamowi. Nie bój się. Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg wie, Bóg zna nasze obawy. Wie tak naprawdę, jacy jesteśmy. Tylko ty i Bóg możecie być wdzięczni za to, że... Znaczy, ty możesz być wdzięczny za to, że tylko ty i Bóg wiecie o tobie wszystko. Bóg wie, że chce mieć poczucie spełnienia w życiu, poczucie bezpieczeństwa, dlatego na tym etapie życia Abrahama Bóg posługuje się, czy odwołuje się do dwóch metafor. Z jednej strony tarcza, z drugiej zapłata. To są takie dwa obrazy, które Abraham potrafił zrozumieć, zaczerpnięte z jego codziennego życiowego kontekstu. Wizualne lekcje, które wskazują z jednej strony na ochronę, a z drugiej strony na błogosławieństwo. Abraham, jak pamiętacie, dopiero co wygrał walkę z koalicją czterech królów, ale jego przyszłość była zamglona, przyszłość była niepewna. Nie wiedział, czego dalej oczekiwać, czego się spodziewać. Mógł się obawiać tego, co będzie dalej. No i zastanawiał się, jak to jest tą obietnicą Bożego błogosławieństwa i jak ta obietnica Bożego błogosławieństwa ma się do jego pragnienia, by mieć potomka. I to jest ciekawe, że po tych zapewnieniach Boga, że będzie go chronił i wynagrodzi mu, Abraham zwraca się do Boga z pytaniem. Wszechmocny Panie. No, zastanówmy się przez chwilę, bo te słowa mają swoje konsekwencje. Wcześniej tego nie zauważyłem, czytałem ten tekst wiele razy i myślałem kategoriami pytania, które Abraham zadaje Bogu, a pytanie brzmi, co mi możesz dać? To jest to, co pyta Abraham Boga, ale to pytanie jest poprzedzone stwierdzeniem wszechmocny Panie. No, pomyśl przez chwilę. Abraham mówi, Boże, jesteś wszechmocny, to znaczy możesz rzeczywiście wszystko, no ale co mi możesz dać? Ciekawe. Na tym etapie dwa pytania się znowu pojawiają. Czy Abraham zaufa Bogu? I drugie pytanie, będące lustrzanym odbiciem tego pierwszego, czy Bóg jest Bogiem godnym zaufania? Wiecie, poza Abrahamem nikt w Biblii nie jest nazwany przyjacielem Boga, tylko Abraham. I tak jak w każdej przyjaźni, Abraham całe swoje życie w tych relacjach przyjacielskich z Bogiem uczył się zaufania. Mówił do Boga, słuchał go, szczerze rozmawiał z Bogiem o swoich obawach, o swoich wątpliwościach. I tutaj w tym momencie Abraham też toczy taki przyjazny dialog z Bogiem. Bogiem, który jest niepojęty, nie jesteśmy w stanie go zobaczyć, nie możemy go zrozumieć. Bogiem, który jest ponad nami, który jest poza nami, nie możemy go dosięgnąć. Nasza logika, nasz umysł nie jest w stanie ogarnąć Boga. Tutaj potrzebne jest coś więcej. Dlatego Bóg pierwszy wykazuje inicjatywę. Bóg mówi, I Bóg mówi w taki sposób, aby człowiek mógł go zrozumieć. Problem z człowiekiem jest taki, że człowiek często nie słyszy. I okazuje się, że Abraham też nie zrozumiał Boga za pierwszym razem. I znowu to jest dla mnie ciekawe, że Bóg już wcześniej, 10 lat wcześniej, powiedział takie słowa: wywiodę z ciebie wielki naród. Ziemię, którą widzisz, dam twojemu potomstwu. Po 10 latach Abraham jest przekonany, widocznie sługa będzie moim dziedzicem. A Bóg chce mu powiedzieć: nie, Abrahamie, nie sługa. Twój syn będzie twoim dziedzicem, nie sługa. To jest przełomowy moment w tych przyjacielskich relacjach Abrahama z Bogiem, bo jak czytamy w naszym tekście, Abraham uwierzył Bogu, uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Nie chcemy tu snuć zbyt wielkich wywodów teologicznych, ale są dwa kluczowe określenia, które się pojawiają w tym tekście, które definiują to, jak powinny wyglądać relacje każdego wierzącego człowieka z Bogiem. Z jednej strony to jest wiara, a z drugiej usprawiedliwienie. To pierwsze, czyli wiara, niesie w sobie ideę zaufania, stałości, spolegliwości. Innymi słowy, kiedy mówię, że wierzę, to deklaruję, że jestem przekonany, że mogę polegać i działać zgodnie ze swoim przekonaniem. Tym jest wiara. To jest czasownik akcji. Słowo uwierzył jest pokrewnione z tym słowem, które często powtarzamy, kiedy się modlimy i na koniec naszej modlitwy powtarzamy, czy używamy słowa. To nie jest pytanie retoryczne. Na koniec modlitwy używamy słowa amen, amen. Abraham powiedział Bogu amen. I kochani, to słowo nigdy nie jest petycją w Biblii na zasadzie oby tak było. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale jest potwierdzeniem, tak rzeczywiście będzie, wierzę w to. Kładę moją wiarę tutaj. Amen. Drugie określenie, usprawiedliwienie, to nic innego jak dostosowanie się do standardów ustanowionych przez Boga. Standardów tego, co jest właściwe z jego perspektywy, tego, co jest prawe w jego oczach. Wcześniej Abel, Enoch i Noe są nazwani tymi, którzy byli prawymi w oczach Boga. To był ten moment, w którym słowo Boga, jak zauważa Brueggemann, świetne zdanie wyłowiłem tego biblisty, mówi, to był ten moment, w którym słowo Boga nie było teorią na temat tego, jak się sprawy potoczą, ale głosem, wokół którego całe jego życie było zorganizowane. W pewnym sensie można powiedzieć, że Abraham wierzył już od 10 lat. Teraz, w tym momencie, po tych 10 latach, jego wiara została zdefiniowana, określona, dookreślona. Widział gwiazdy, za gwiazdami widział obietnicę, a za obietnicą widział Boga. Niektórzy z was pamiętacie czasy komunizmu w Polsce. To był ten moment w naszym życiu, kiedy w życiu moim i mojej żony, kiedy wyjechaliśmy z kraju, szukając szczęścia gdzie indziej, dotarliśmy najpierw do Austrii. Ostatni rok komunizmu. Była taka fala uchodźców. Mnóstwo Polaków wtedy wjeżdżało na emigrację. Najpierw do Austrii, do Włoch, jednego do Grecji, jednego z krajów Europy Zachodniej, później stamtąd próbowali dotrzeć gdziekolwiek indziej. To był ten moment, kiedy Bóg zaczął zmieniać moje życie i życie mojej żony, którzy przestaliśmy myśleć kategoriami religii czy religijności, a zaczynaliśmy myśleć bardziej kategoriami relacji. I kiedy Bóg zaingerował w nasze życie i zaczął je zmieniać, to chcieliśmy wszystkim ludziom dookoła mówić o tym Bogu, którego zaczęliśmy poznawać. I to był ten moment, kiedy zacząłem widzieć ogromną różnicę między stwierdzeniem wierzę w Boga, a wierzę Bogu. Pamiętacie te słowa Jezusa, który powiedział, Jan cytuje słowa Jezusa, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał. Nie w tego, ale wierzy temu, który mnie posłał. Ma życie wieczne, nie stanie przed sądem, ale przeszedł ze śmierci do życia. I pamiętam, jak dziś, to chociaż to było 20 kilka, prawie 30 lat temu, kiedy cała ta fala emigrantów z Polski przelewała się przez Austrię i w tym obozie, w te Oaza, to takie centrum Oaza prowadzone przez grupę chrześcijan, kiedy wieczory, prawie każdy wieczór tam spędzaliśmy z moją żoną i zadawałem naszym rodakom to pytanie, hej, słuchaj, czy ty wierzysz Bogu? I zazwyczaj odpowiedź, która padała, ja wierzę w Boga. Nie, chwileczkę. Ja nie pytam się ciebie, czy wierzysz w Boga. Pytam się, czy wierzysz Bogu. No wierzę w Boga. Nie, nie, nie. Czy wierzysz Bogu? Jest ogromna różnica między wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu. Żeby uwierzyć Bogu, to po pierwsze muszę najpierw wiedzieć, kim jest ten Bóg i co też ten Bóg ma do powiedzenia. A później, kiedy już wiem, to muszę podjąć decyzję. Trochę tak jak w tym afrykańskim przysłowiu, jeżeli chcesz gdzieś dojść, to musisz najpierw zrobić pierwszy krok. Jeżeli nie robię kroków, a tylko myślę kategoriami miejsca, do którego być może kiedyś dojdę, to tak naprawdę no, nie wyruszam w podróż. Kochani, 66 ksiąg, Stary Testament, Nowy Testament, mnóstwo detali, mnóstwo szczegółów. Nie wiem, czy czytacie Biblię, jak często to robicie i czy macie taki pomysł, żeby czytać przez rok całą Biblię. Zachęcam was do tego. Bardzo fajne doświadczenie. Ale kiedy myślę o tym, o tej różnorodności, różni autorzy, 1500 lat pisane na różnych kontynentach, różne gatunki literackie, to ostatecznie dla mnie, kochani, wszystko sprowadza się, kiedy się patrzę na to słowo, ostatecznie sprowadza się do tego, czy Bóg rzeczywiście ma na myśli to, co powiedział. I czy ja dam temu wiarę. I to jest wszystko. Dlatego to się sprowadza. Czy Bóg rzeczywiście powiedział. To się wszystko zaczęło w ogrodzie Eden, kiedy szatan przyszedł do pierwszych stworzonych ludzi i powiedział, czy Bóg rzeczywiście tak powiedział i to ma na myśli? Dlatego się wszystko zaczęło. I po dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło. Można wierzyć w Boga, a jest ogromna różnica między wiarą w Boga, a wiarą w Bogu. Abraham jest z Bogiem całkowicie szczery. Wylewa przed nim swoje emocje, wiedząc, że tak naprawdę tylko Bóg jest w stanie uciszyć jego obawy. I znowu Bóg robi to, posługując się symbolicznym aktem potwierdzenia przymierza, które było powszechnie znane w tamtych czasach. Kiedy rozcinano te zwierzęta na połowy, uskładano je z jednej i z drugiej strony i osoby, które zawierały kontrakt, zawierały przymierze, taki swego rodzaju akt notarialny, to ślubowały czy podpisywały się pod tym aktem notarialnym, przechodząc ramię w ramię między tymi dwoma rzędami tych rozciętych na pół zwierzaków. Tutaj Bóg się sam deklaruje. Bóg sam podpisuje akt notarialny. Abraham tak naprawdę nic tutaj nie robi. Jednocześnie Bóg odkrywa przed Abrahamem rąbek tajemnicy przyszłości i w tej przerażającej ciemności Abraham słyszy coś, czego być może nie chciałby usłyszeć, że jego lud będzie ciemiężony przez 400 lat. Abraham nie posiądzie ziemi, ale jego potomkowie. Bóg ostrzega Abrahama, że jego potomków czekają długie lata niewoli, cierpienia w obcej ziemi i że minie kilkaset lat, zanim ostatecznie obejmą w posiadanie krainę Kanan. Jednak w tym wszystkim, kochani, Bóg miał już na zawsze pozostać ich sprzymierzeńcem, czego dał wyraz w przymierzu, jakie zawarł tego dnia z Abrahamem. Przymierze w starożytności było wieczną umową i wyrażało wiarę, że krew jest gęstsza niż mleko. A dlatego Bóg ukazuje Abrahamowi piec i pochodnie. Te dwa symbole, które wskazują na starożytności, wskazywały na obraz obecności, w tym przypadku Bożej obecności, bezpieczeństwa, zaopatrzenia na Boga, który się troszczy. I dla mnie to jest fascynujące, kiedy czytam ten tekst, że to zadziwiające uniżenie się Boga. Pomyśl przez chwilę. Abraham nic nie zrobił, nic. Nic nie obiecywał, nie był w stanie nic zrobić. Bóg sam się zadeklarował, jeśli nie dotrzymam obietnicy, to niech mi się stanie ze mną to, co się stało z tymi zwierzętami. No ale przecież Bóg jest wieczny. Bóg nie umiera. Bóg nie może umrzeć. Dlatego właśnie, kiedy nadeszła pełnia czasu, posłał Jezusa, swojego szczególnego Syna. Posunął się aż tak daleko, że dał nam swojego Syna i wraz z Nim dał nam nowe przymierze. I znowu myśmy, tak jak Abraham, nic nie zrobili. Nie byliśmy w stanie sprostać Bożym Świętym wymogom, dotrzymać pewnych warunków. Bóg musiał coś z tym zrobić. Sam Jezus na krzyżu, podobnie jak sam Bóg wtedy w czasach Abrahama. Sam Jezus zawisł na krzyżu. Wtedy Bóg sam zadeklarował się do przymierza, a na krzyżu Jezus, jak pamiętamy, ustanowił nowe przymierze. Bóg jest niezależny, nieogarnięty, niepojęty. Czasami go nie rozumiem, czasami nie czuję, że jest blisko. czasami jestem zdruzgotany, widząc, wydaje mi się przynajmniej, że Bóg nic nie robi. Jednak ten Bóg, taki Bóg zrobił wszystko, zrobił absolutnie wszystko, żeby mieć z nami relację, żeby mieć z nami więź. Bóg jest tym, cokolwiek o nim myślisz dzisiaj, Bóg jest tym, który rozumie nasze pytania, ucisza nasze lęki. Możemy, tak jak Abraham, dzielić się z Bogiem swoimi wątpliwościami, bo On jest naszym powiernikiem. Nasze rozterki, nasze obawy w ogóle nie przerażają Boga. On się nie gniewa, kiedy czegoś nie rozumiemy, nie zostawia nas samych, kiedy się buntujemy, kiedy się z Nim spieramy, nie zgadzamy się, kiedy musimy czekać. I ta historia Abrahama w tym momencie pokazuje, że zwłoka nie jest równoznaczna z brakiem odpowiedzi. Od momentu powołania Abrahama do zawarcia przymierza minęło kilka lat, a na spełnienie się tej obietnicy potomka, przyjdzie Abrahamowi czekać jeszcze kolejne lata. Podczas swojej wędrówki na ziemi Abraham nie dostanie tej ziemi za życia, dostaną ją jego potomkowie 400 lat później. A to dlatego, że Bóg ma swoje tempo i zwłoka nie jest spowodowana jakimś bałaganem w niebiańskiej administracji albo niechęcią, żeby zająć się naszą sprawą. A oczekiwanie na spełnienie Bożych obietnic to nic innego jak próba naszej wiary. Kochani, ja wiem, jak to jest, bo żyję razem z wami na tej ziemi i tak naprawdę ja wiem, że często jest tak, że wszystko, co widzimy, to bitwy, kłótnie, problemy, rachunki do zapłacenia, wyzwania w pracy, terminy. I wtedy w różnych kontekstach bywa tak, że ogarnia nas strach i chcielibyśmy się go jakoś pozbyć i mieć takie autentyczne poczucie bezpieczeństwa. A co jeśli tak to jest, że prawdziwe poczucie bezpieczeństwa jest determinowane tym, w jakiej bliskości z Bogiem jesteśmy? I czy w Nim widzimy tego, który jedynie jest w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwo? To prowadzi do pytania, które już zadałem wcześniej. Jaki tak naprawdę jest Bóg? Albo innego pytania, które też już padło. Czy rzeczywiście mogę Mu zaufać? Mój serdeczny przyjaciel Adam kiedyś opowiedział mi historię swojej znajomej Joli, która straciła swojego ukochanego syna. Wiecie, tak to jest, że jak ludzie tracą bliskich, to inni, którzy są dość blisko nich, próbują ich jakoś pocieszyć. No i tak też było. Próbowali znajomi, przyjaciele pocieszać Jolę. Próbowali jakoś cytować teksty biblijne, wyjaśniać dlaczego. W którymś momencie mój przyjaciel mówi, Jola już po prostu była zmęczona tym i powiedziała, ja nie potrzebuję zrozumieć dlaczego. Ja potrzebuję Boga, który jest większy niż mój umysł. Bo widzisz, Boga nie można zgłębić i z tą myślą chcę was zostawić. Boga nie można zgłębić, jednak On zrobił wszystko, abyś mógł Go poznać i uwierzyć Mu. On przypieczętował to swoją obietnicą.